Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Porozmawiajmy o rzeczach najważniejszych.
Zbuntowani ludzie, potępione anioły, spadały głową w dół. Człowiek współczesny spada we wszystkich kierunkach równocześnie, w dół, w górę, na boki, na kształt róży wiatrów. Dawniej spadano i wznoszono się pionowo, obecnie spada się poziomo. Tadeusz Różewicz, Spadanie. Dzisiejszy epigraf pochodzi z poematu Tadeusza Różewicza o dość długim tytule Spadanie, czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego. Poemat został napisany w 1963 roku, a wydany w tomie Twarz trzecia w 1968. W przytoczonym cytacie znajdujemy aluzję do buntu aniołów u początku świata, ale też do kończącego dzieje sądu ostatecznego. Dawniej ci, którzy Bogu wypowiadali posłuszeństwo, spadali pionowo, spadali na amen. A dzisiaj to człowiek nawet porządnie spaść nie potrafi, bo co to znaczy spadać poziomo? To znaczy w życiu i w śmierci być w jakimś zawieszeniu, ni tu, ni tam. No ale mówiąc poważnie, w XX wieku zachwiał się system wartości, który obowiązywał od zawsze i jak się wydawało, na wieczność był ustalony. Tymczasem nasza współczesność unieważniła, albo właśnie unieważnia, zarówno wertykalny, jak i horyzontalny system aksjologiczny, to znaczy zarówno chrześcijański system wartości, jak i świecki kodeks moralny. Co pozostaje? No, o tym sami doskonale wiemy, bo 6 dekad po wizjonerskim zapisie Różewicza świat jest tu już inny. Czy bardziej przyjazny? Raczej nie. Raczej przypomina mieszkanie, z którego w popłochu uciekli mieszkańcy, pozostawiając brud, bałagan, niedomknięte drzwi, uderzające o siebie okiennice. Dominującym odczuciem jest obcość, biorąca się z niezrozumienia mechanizmów rządzących światem, postępującego rozwarstwienia społecznego, z nieumiejętności posługiwania się instrumentami, którymi postępowa mniejszość wspaniałomyślnie obdarza zacofaną większość ludzkości.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Piotr Wiktor Lorkowski. Krytyk literacki, poeta, eseista, tłumacz, recenzent, wykładowca akademicki, redaktor, bloger. Proszę Państwa, człowiek instytucja, który towarzyszy młodej literaturze, dokładnie młodej poezji od ponad ćwierć wiecza. Jest cały czas ciekawy nowych zjawisk, cały czas uczy się czegoś od poetów, jak powiedział tydzień i dwa tygodnie temu, podchodzi z pokorą do tekstu mimo ogromnej wiedzy. Piotr Wiktor Lorkowski przed chwilą zapytał mnie, o czym będziemy rozmawiać i zażartował w stylu Monty Pythona, czy zapytam go, dlaczego Wiktor. Więc zapytam, dlaczego Wiktor, Piotrze Wiktorze Lorkowski?
Powiem troszkę przewrotnie, ale i szczerze bardzo. No przede wszystkim dlatego, że to jest moje imię metrykalne. To jest pierwsza odpowiedź. Wiąże się ono w ogóle z moim debiutem krytycznym, który miał miejsce w roku 1988. Grudzień. Omawiałem wówczas książkę będącą wyborem poezji Rainera Kuncego. Później zdarzyło mi się w ogóle napisać jego monografię i obronić ją jako pracę doktorską. No ale miejsce debiutu to była prasa bezdebitowa. Natomiast w samym Gdańsku i w ogóle w okolicach na Pomorzu jest 4 Piotrów Lorkowskich. A przynajmniej wtedy było. I po prostu najzwyczajniej w świecie chodziło o to, żeby służby mniej bądź bardziej umundurowane w związku z prasą podziemną chodziły za mną, a nie za innymi porządnymi ludźmi. I stąd drugie imię, które po prostu mnie najzwyczajniej w świecie miało od moich imienników z pierwszego imienia i nazwiska odróżniać.
Niezwykła historia. Piotrze Wiktorze Lorkowski, ja nie wiem, czy sobie przypominasz, ale w roku 2002, ponad 20 lat temu. Przeprowadziłem z tobą rozmowę dla nieistniejącego już niestety od lat pisma Studium, młodoliterackiego czasopisma z Krakowa, którego zasługi dla nowej poezji są właściwie nie do przecenienia. Wówczas jako 22-latek zadałem ci wiele pytań, między innymi o twój stosunek do romantyzmu, ale rozmawialiśmy głównie o krytyce. Tytuł tej rozmowy brzmiał, cytuję, o złej krytyce, młodych i starych poetach, smaku, odwadze i dobrych manierach. Nic się nie zmieniło, o tym samym rozmawiamy od 3 już tygodni. Zacytuję pewną twoją wypowiedź, a ty mi powiesz, czy po 20 ponad latach podpisujesz się pod tymi słowami. Zapytałem cię, dlaczego krytyka prawie nigdy o wielkich poetach nie pisze polemicznie. Wtedy jeszcze żył Czesław Miłosz. Że albo stawia im ołtarz, albo o nich milczy. Dlaczego coraz mniej jest dyskusji, coraz mniej jest debat na temat nowo ukazujących się książek? Dlaczego poezja jest coraz bardziej uniszowiona? Dlaczego krytyka literacka, takiego już wtedy byłem zdania, przeżywa kryzys? A ty odpowiedziałeś, powiem ci Tadeuszu, otóż 80% krytyki literackiej to już w zasadzie nie jest krytyka, czyli sztuka rozbioru tekstu, uważnego czytania, a zwyczajny marketing. Sprzedawanie wizerunku. Przypadłością naszej krytyki jest jej niesuwerenność. Pauperyzacja tych, których zadaniem jest myślenie nad tekstem, dialogowanie z tekstem, wtrąca ich w patologiczne zależności. Gdyby jeszcze rzeczone zobowiązania wynikały z autentycznych, niewzruszonych przekonań, a bezideowość jest gotowa przyjąć każdą ideę, za którą stoi określone honorarium lub prestiż, jakże często pozorny, określona ilość minut na antenie telewizji, radia i tak dalej. No, po tym wywiadzie było już coraz gorzej. Krytykę literacką, jak wiemy, zastąpiły recenzje wielkości paczki papierosów, które załatwiały sprawę ilością gwiazdek, prawda? Dyskusje o literaturze zastąpiły nagrody literackie, festiwale, one też są potrzebne. Ale gdzie ta dyskusja? Czy podpisujesz się pod słowami o uwiądzie krytyki po 20 latach od tamtego wywiadu?
Ja bym powiedział, że obecnie zajmowanie się literaturą w takim sensie krytycznym, dziennikarskim czy eseistycznym, właściwie ono idzie tak naprawdę w dwie strony i to jest nawet bardziej jawne i czasami po prostu, że to jest nawet czasami uczciwe bardziej, bo z jednej strony po prostu recenzja w gazecie wcale nie ukrywa swojej marketingowej roli. Po prostu. No, ma poinformować, ma pokazać i na dobrą sprawę bardzo często nie udaje niczego innego poza informacją handlową. Ale z drugiej strony pojawiają się też cały czas ciekawe książki krytyczne, tylko one są znowu produkcją ogromnie, ogromnie niszową, ale na przykład z takich naprawdę bym powiedział pewnych osiągnięć historii literatury i krytyki literackiej. Jest na przykład bardzo ciekawa seria opracowań krytycznych, którą proponuje czytelnikowi krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ta seria nazywa się, to już kolejny tom wyszedł i pewnie będą wychodziły te książki dalej. Będą się ta seria nazywa się W tym samym języku. Czyli opowieść o poetach jakoś tam z krakowskim środowiskiem związanych, chociaż to nie są poeci krakowscy, to są poeci praktycznie z całego kraju, bo czy będzie to z Wybrzeża Bogdan Jaremin, poeta ogromnie, ogromnie ciekawy czytelnikom, mogę go polecić z czystym sumieniem. Czy to są...
Był naszym gościem wielokrotnie, omawialiśmy jego książki, trzymamy rękę na Jareminowym pulsie.
I to jest ten poeta, który budzi w ogóle, Jaremin budzi mój ogromny podziw i wiele, wiele sympatii. A z drugiej strony w tej samej serii się, w tym samym nawet tomie ukazują się teksty o poetach z Wielunia, jak o Macieju Bieszczadzie, ukazują się teksty o poetach, no także z okolic Krakowa. Ja miałem przyjemność pisania tam takiego tekstu poświęconego na początku Markowiczuku. Później pisałem o Bożenie Ptaki. Nagle okazało się, że to pierwsze opracowanie historyczno-krytyczne jej twórczości w ogóle, a to przecież poetka rozpoznawalna w Trójmieście, ogromnie ciekawa, ogromnie interesująca, poetka właśnie dorosła, To jest to pytanie właśnie i kwestia, jak ta dorosłość w poezji kobiet się pokazuje. I oczywiście zaraz można powiedzieć, że jest płeć tekstu, ale to myślę, że nie, tekst nie ma płci, ale płeć stoi za postacią, która mówi w tekście. I dobrze, kiedy ona stoi i jest elementem osobowości, a nie jest jakąś ilustracją pewnych zewnętrznych ideologii, bo tu się już kończy sztuka, zaczyna się publicystyka. Publicystyka, i to mówię zawsze jasno, poezji i poetyckości straszliwie szkodzi tak naprawdę, kiedy się temu przyjrzymy, czy się po prostu wczytamy. Ukazują się na przykład piękne rzeczy, pisze i wydaje ciągle Janusz Drzewucki jako krytyk, bardzo głębokie, takie bardzo uważne, trudno nawet uwierzyć, to przecież był swego czasu nie badacz, ale to po prostu był bardzo, bardzo solidny zresztą dziennikarz, prawda? Niezłe teksty krytyczne pojawiają się na łamach twórczości, czyli ta krytyka dla tych, którzy chcą tak naprawdę do niej sięgnąć i ją czytać, jest. Tylko jest to kwestia, czy sprawi im to czytanie frajdę, czy nie. Ja też się muszę zwierzyć z tego, że mi czytanie krytyki literaturoznawstwa sprawia mnóstwo przyjemności. Po prostu nie zawsze się z autorami tych tekstów zgadzam, no ale ten, z którym się wszyscy zgadzają, to jest człowiek podejrzany. Prawda? To jest człowiek, który chyba nie zawsze jest w stanie mieć poglądy własne i jest gotów mieć poglądy każde.
Prawda? Czyli jak w każdej dziedzinie i w każdych czasach trzeba wiedzieć, gdzie szukać, i sytuacja jest, tak jak mówisz, być może czystsza, bo wiemy, że w większości pism opiniotwórczych, czyli de facto tabloidach obecnie, znajdziemy informacje handlowe, nawet jeżeli nazywają się recenzjami, natomiast prawdziwych omówień należy szukać w prasie branżowej. Ale jej niestety też coraz mniej. Zobacz, ile tytułów poznikało w ostatnich latach. Więc ja nie zazdroszczę młodym poetom, debiutantom. Mnie się wydawało, że debiutowałem w czasach trudnych dla poezji, ale w porównaniu z ilością tytułów, z możliwościami druku dzisiaj, 25 lat temu było o niebo lepiej. Poprzednią naszą rozmowę, tydzień temu, skończyliśmy uwagą o poezji kobiet. Chciałbym jeszcze do tego nawiązać, bo zapytałem cię, co cię w ostatnich latach w poezji polskiej zaskoczyło, pozytywnie zaskoczyło. Powiedziałeś, że twórczość dojrzałych kobiet. Jak to należy rozumieć? Bo nie sądzę, żeby to była jakaś kolejna odsłona feminizmu w takim wydaniu, takim politycznym, walczącym, lewicowym, jakim go do tej pory znamy. Na czym polega ta kobiecość, która manifestuje się w tekstach wspomnianych przez ciebie autorek? O co im chodzi i co to za kobiecość?
Myślę, że trzeba by chyba wyznaczyć, czy wymienić trzy takie podstawowe rzeczy, które zawsze jakoś z zrozumieniem kobiecości w literaturze się łączyły. Mianowicie, po pierwsze, stosunek do ciała. Zwykło się zawsze mówić, że to jest poezja bardziej cielesna, bardziej zmysłowa. I tu jest właśnie taka bardzo istotna rzecz, że przecież są poetki o pokolenie, o półtora pokolenia, może nawet o dwa pokolenia starsze, które jakby wyrąbały, które jakby wytyczyły te ścieżki cielesności. I wszyscy oczywiście dobrze znają twórczość Anny Świerszczyńskiej, zwłaszcza ten tom Jestem baba, prawda? Bardzo wartościowy, ale przecież tą samą drogą szła młoda Teresa Ferenc. Szła bardzo smutną, myślę o tym, że trzeba już o niej pomyśleć w czasie przeszłym. Taki poemat Poród z tomu Moje ryżowe poletko. I tu już się zaznaczała taka osobisty stosunek do własnego ciała, który jest problemem egzystencjalnym, ale nie jest problemem na przykład społecznym. Prawda? To jest jakby bardzo nie zaprzyjaźnienie się z własnym ciałem, ale zawarcie z nim pewnego rodzaju paktu na zrozumienie tego ciała. To jest pierwsza rzecz. I to się pojawia właśnie u tych poetek właśnie dorosłych. Nie z zewnątrz, tylko od wewnątrz. I o tym ciele jest ta poezja w stanie bardzo dużo powiedzieć. Druga taka rzecz to stosunek do relacji, zwłaszcza z męskim ty. prawda? I tu bodaj jest ta dojrzałość się zaznacza chyba w najmniejszym stopniu, bo na tych relacjach silnie ważą jeszcze takie bardzo młode, młodzieńcze emocje. Prawda? I czasami ona jest przeemocjonalizowana, ale to idzie już cały czas w dobrą stronę. I wreszcie bardzo dorosła refleksja nad rolą społeczną, no przede wszystkim nad rolą matki. Coraz częściej po prostu widać ten świadomy stosunek do, właśnie kiedyś to bodaj z dwudziestolecia międzywojennego Boja Żeleńskiego, świadome macierzyństwo. Prawda? Świadomy stosunek do bycia matką dziecka. Która ta rola jest takim przedmiotem refleksji znowu. Właśnie refleksji. Właśnie pytanie o to, co w mojej egzystencji znaczy bycie matką innego człowieka lub bycie matką na przykład dziecka utraconego. To też jest bardzo istotne, prawda? Gdzie pojawia się ta refleksja, co to znaczy dla mojej egzystencji. Prawda? I znowu, bez zewnętrznych podpórek, prawda? Bo to łatwo zrobić z tego, nie wiem, artykuł publicystyczny, prawda? Jak nam jest źle, jak jesteśmy uciśnione. A na przykład są sytuacje, kiedy rolę przyjmuje się świadomie, krytycznie i z pewnym namysłem, który się po prostu pojawia w tekście, bo ten element namysłu i refleksji jest po prostu bardzo, ale to bardzo po prostu potrzebny w poezji. Właśnie pięknie napisał to kiedyś Hans-Georg Gadamer w takim eseju Myśleć w wierszu. Prawda? Bo jakkolwiek poezja trafia w nasze emocje, dziwne gdyby nie trafiała, prawda? To ważne jest to, w którą stronę popycha nasze myśli. No i to się w tej poezji tych poetek właśnie kobiet dorosłych pojawia i czasami budzi we mnie bardzo dużo autentycznego szacunku.
Zdaje się, że mimochodem powiedzieliśmy o tej cesze poezji, która odstrasza czytelników, bo ona naraża ich, jakby powiedział Czesław Miłosz, na męki wyższego rzędu. Ona zmusza do myślenia. A my coraz bardziej lubimy nie myśleć, coraz bardziej lubimy roztopić się w jakimś chaosie informacyjnym. No, jest to przykre, więc ja myślę, że poezja może nie tyle się uniszowiła z takiego powodu, że się stała hermetyczna, ale dlatego, że po prostu dobra poezja stawia pewne wymagania i zmusza do myślenia i wytrąca z marazmu, z takiego dobrostanu psychicznego, z takiego otępienia, wytrąca nas z takich kolein, w których jest nam wygodnie. Więc proszę Państwa, czytanie poezji to nie tylko odskocznia i relaks i chwila zadumy, ale to często bolesna konfrontacja z samym sobą.
Zdecydowanie, dlatego że wiersz jest lustrem naszego zrozumienia świata albo niezrozumienia świata. No, czasami bywa to bywa nie tylko krzywe zwierciadło, to jest bardzo surowe zwierciadło, prawda? Wszyscy pamiętamy poemat o miłości, czy hymn o miłości świętego Pawła. I tam mamy taki fragment, gdy byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko. Poezja domaga się od nas bardzo często dorosłości. Mało tego, użyjmy tu pewnego neologizmu, poezja nas dorasta. Poezja sprawia, że my dorastamy po prostu, że musimy do naszego życia dorastać, tak w ogóle jak cała sztuka, prawda? Tylko poezja czyni to konkretniej na przykład niż muzyka, bo muzyka jest prawie z zasady asemantyczna, przynajmniej ta, która nas bardzo często otacza, a poezja ustanawia już pewną siatkę znaczeń, pewną konfigurację znaczeń i my myśląc musimy jakoś po prostu się do naszego istnienia ustosunkować, nastawić, prawda? My musimy, pamiętasz Tadeuszu, prawda? Jest taki słynny wiersz poświęcony rzeźbie w Luwrze, na którą patrzy podmiot wiersza Rainera Marii Rilkego i kończy się to takim zdaniem, co mówi ten wiersz. Musisz zmienić swoje życie. Du musst dein Leben ändern. Czyli po prostu literatura nam bardzo, to jest w ogóle sztuka, nam bardzo często mówi, musisz zmienić swoje życie. I teraz jest przed nami pytanie, czy my znajdziemy siłę i chęci, żeby zmienić nasze życie?
Myślę, że to doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy i całego cyklu spotkań z Piotrem Wiktorem Lorkowskim, urodzonym w 1968 roku poetą, krytykiem literackim, tłumaczem, recenzentem, redaktorem i przede wszystkim miłośnikiem poezji. Kimś, kto bez poezji nie wyobraża sobie świata. A żeby trochę wrócić na ziemię, poproszę cię jeszcze, Piotrze, o krótką rekomendację twojego pierwszego w Polsce internetowego podcastu o poezji zatytułowanego Nadmorze. Dlaczego warto go słuchać?
Przede wszystkim dlatego, że jest to jedyne sopockie wolne medium literackie, zależne tylko od swoich czytelników, zależne od swoich słuchaczy przede wszystkim. Oczywiście ma swój newsletter, ale przede wszystkim liczę na uważność słuchaczy, na życzliwość autorów. Bardzo są często autentyczni w czytaniu swoich tekstów, bo bardzo często tak naprawdę i ogromnie, ogromnie często to są po prostu prezentacje żywym głosem. Mało tego. Wszyscy wiemy, że poezja wydawana jest w mikroskopijnych nakładach, że niewiele mamy szans, żeby dotrzeć do tych tomików, które są wydawane gdzieś poza wielkimi oficynami, a wszyscy wiemy, że to coraz rzadziej się dzieje. A tutaj mamy nie tylko możliwość zapoznania się z poezją, ale wysłuchanie jej żywym głosem autora w autorskiej interpretacji, bardzo często zaskakującej. I właśnie tutaj, myśląc o tym, stawiam przede wszystkim akcent na interpretację nie aktorską, a autorską, bo to jest możliwość spotkania się z doświadczeniem wyrażonym głosem żywego człowieka.
Piotr Wiktor Lorkowski, poeta, przyjaciel poezji, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Państwu, dziękuję Tadeuszu.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Józef Czechowicz. Legenda. Legenda została opublikowana w tomie Dzień jak codzień z 1930 roku. Jest wierszem nieregularnym, co dotyczy i wersyfikacji, i rymów, a nawet, jak się wydaje, rytmu, który wprawdzie nie przestaje być charakterystycznym rytmem czechowiczowskim, ale poluzowanym na modłę utworów poetów związanych z awangardą krakowską. Poeta łamie klasyczne reguły kompozycyjne wiersza, stosuje niedopowiedzenia, zawieszenia głosu, a przy tym dąży do prostoty i jasności wypowiedzi. Adresatem podmiotu lirycznego jest opatrzność, Bóg. W latach 30. XX wieku to poeci najpełniej przeczuwali zbliżającą się apokalipsę. Czy Bóg ją dopuści? Jaka jest rola wolnej woli człowieka, podejmowanych przez niego wyborów? To są pytania uniwersalne, zawsze powracające w obliczu zagrożenia wojną, katastrofą, epidemią. Podmiot wiersza Czechowicza zdaje się zgadzać na to, co będzie. Zdaje się przyjmować nieuchronność zdarzeń, ale nie woła "Władyko, przygarnij", jak w wierszu Przemiany z lat 20. Woła "Przybywaj, ziemio", jakby to nasze ziemskie wojowanie nie znajdowało innych sankcji prócz właśnie ziemskich. Czyta Jarosław Tyrański.
Józef Czechowicz. Legenda. Spojrzeniem obłoki przebrał trójkąt mądre oko Boże. Księżyc kroplą ze srebra cięży o tej porze. Smolny sfont z czarnych lasów się dźwigał. Nad miastami czerwono i dym, i gaz. Niebo chodziło kołem jak śmiga, zataczał się, bo noc głucha. Czas. Zwykłe słowa. Mówi się zawsze zwykłym słowem. O, inaczej zaczynać na nowo, otrząsnąć z gwiazd głowę. Noc, gwiazdy, bulwary, drzewa. Wiatr nie tak szarpie mi kurtkę, jak niegdyś szarpał sukienkę. Przedwiośnie nawet nie śpiewa, przerwało piosenkę. Ciszą ty chcesz mnie przebić.
w milczeniu słychać Twe wieki, groźbą wołasz do siebie, Boże daleki. Szuka oko bystre, znalazłeś. Wstrzymałem oddech, wznoszą się ręce przeczyste, czekają, kiedy się poddam. O daleki, słyszysz te wiersze? O daleki, nie będę twoim świerszczem. Wzdychają miłością piersi, nie doczekasz się niebo przemian. Niech się wiersz łamie jak pierścień. Przebywaj, ziemio. Ziemia, skała, glina, a ja to mięśnie i kościec. Kończy się, co się zaczyna. Nie może być jaśniej i prościej.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.